Pomoże Polska, Europa. Magazyn spraw europejskich.
15 lat w Unii Europejskiej polskich przedsiębiorców. Ile zyskali na przynależności do wspólnoty? Głównie o tym dziś w naszym magazynie. Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Wyjaśnimy, na czym polega swobodny przepływ towarów w Unii. Będzie również temat kulinarny. Zajrzymy do Włoch i zapytamy, co i gdzie najchętniej tam się jada. Zaczynamy jednak jak zwykle od aktualności. Zebrał je Robert Silski.
Flash europejski.
Polska wniosła w Trybunale Sprawiedliwości o oddalenie skargi Komisji Europejskiej na ustawę o sądach powszechnych. Nasz kraj uznał, że to nieuprawniona ingerencja w system sądownictwa. Pełnomocnicy Komisji podtrzymali zarzuty o zagrożeniu dla niezawisłości sądownictwa. W Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca pozwu Komisji z grudnia 2017 roku. Bruksela zaskarżyła zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć i zakwestionowała zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów. Pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna mówił w Trybunale, że skarga Komisji to nieuprawniona ingerencja w system wymiaru sprawiedliwości i narusza kompetencje państw członkowskich do organizacji sądownictwa.
Te zmiany nawet w tym kształcie obowiązującym wówczas, w chwili gdy Komisja wnosiła skargę, mieszczą się w zakresie kompetencji państw członkowskich do organizacji wymiaru sprawiedliwości i one w żaden sposób nie wpływają na niezawisłość sędziów sądów powszechnych.
Na podstawie argumentów zaprezentowanych przez Polskę i Komisję Europejską rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi swoją opinię. Datę jej opublikowania poznamy na zakończenie rozprawy. Sędziowie Trybunału mogą, ale nie muszą się nią posiłkować. Orzeczenia w tej sprawie należy spodziewać się jesienią. 23 maja to data ewentualnych wyborów europejskich w Wielkiej Brytanii. Informację potwierdził wczoraj brytyjski rząd. Podkreślono jednak, że intencją władz pozostaje wcześniejsze opuszczenie wspólnoty. Premier Theresa May poprosiła o przedłużenie terminu do końca czerwca. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował elastyczne przesunięcie o 12 miesięcy. W ciągu roku Wielka Brytania mogłaby wyjść z Unii Europejskiej w każdym momencie, ale po zatwierdzeniu umowy brexitowej. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz uznał za niewłaściwe wystąpienie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa podczas konferencji prasowej z liderem Wiosny Robertem Biedroniem. Frans Timmermans przebywał w niedzielę w Polsce. Zdaniem ministra Czaputowicza wiceprzewodniczący Komisji występuje w roli aktywisty politycznego. Odwiedza Polskę, nie spotyka się z władzami w Polsce, natomiast prowadzi kampanię, spotyka się z opozycją, właśnie z tymi, którzy krytykują władzę, powiedział minister spraw zagranicznych. Marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oddali hołd więźniom zamordowanym w niemieckich obozach koncentracyjnych Mauthausen-Gusen na terenie Austrii. Złożyli kwiaty pod pomnikiem polskich ofiar obozu. Marszałkowie zapalili znicze przed tablicami upamiętniającymi polskich harcerzy, polskich lekarzy oraz Henryka Sławika, powstańca śląskiego, sprawiedliwego wśród narodów świata, zamordowanego w 1944 roku. Zespół byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen leży w Austrii koło miasta Linz. Wśród więźniów obozu w latach 1940-45 największą grupę stanowili Polacy. Unia domaga się od Chin gwarancji, że otworzą one swój rynek dla europejskich inwestorów. To będzie jeden z głównych tematów szczytu, który odbędzie się w Brukseli. Po wielu latach wspólnota uznała, że partnerstwo z państwem środka nie jest równorzędne i zamierza naciskać na władze Pekinie w tej sprawie. Bank Światowy ma nowego prezesa. Został nim Amerykanin David Malpass, który został zgłoszony na to stanowisko przez prezydenta Donalda Trumpa. Malpass zastąpi na stanowisku szefa banku Yim Yong Kima, który podał się do dymisji na początku tego roku. Malpass jest ekonomistą i byłym urzędnikiem amerykańskiego Departamentu Skarbu. W przeszłości krytykował Bank Światowy za przerost biurokracji i nieefektywność. Opowiadał się też za ograniczeniem sumy kredytów dla Chin. Nowy prezes Banku Światowego dziś obejmie swoje stanowisko.
Rozmowa o Europie.
Unia Europejska pomogła pomorskim przedsiębiorcom w zdobywaniu rynków, o których do tej pory nie myśleli. O tym, jak wykorzystali ostatnie 15 lat, w rozmowie Iwony Wysockiej z Aleksandrą Harasiuk, pomorskim brokerem eksportowym.
Co pomorscy przedsiębiorcy zyskali na tym, że Polska jest w Unii Europejskiej, możemy spojrzeć pod kątem eksportu?
Pierwsze, co wydaje mi się, że zyskali, to przede wszystkim otwarte granice. Otwarte granice jako swobodny przepływ kapitału, ludzi i oczywiście towarów. I generalnie, jak patrzymy również na środki dofinansowania członkostwa w Unii Europejskiej, to jeszcze nie można patrzeć na przedsiębiorców, którzy korzystają tylko i wyłącznie z dotacji finansowych, z tego, że są jakieś pożyczki na rozwój firm albo na działania eksportowe, jak w naszym przypadku pomorskiego brokera eksportowego, ale również to, że młodzież może się edukować za granicą, więc w tym momencie przyjeżdża kapitał taki, który jest potrzebny do rozwoju firm. Mają drogi wyremontowane, dojazdowe, więc cała infrastruktura pomaga ruszyć z towarami. Dzisiaj mówi się o przedsięwzięciach rzecznych, ale drogą morską, wodną. Z drugiej strony rozbudowa również linii kolejowych powiązane z portami i z lotniskami, więc w tym momencie, jeżeli dofinansowane są infrastrukturalne przedsięwzięcia, to również to ma znaczenie. Szpitale, no, pracownicy naszych pomorskich firm również od czasu do czasu chorują, więc bez dobrej opieki szpitalnej i ogólnozdrowotnej nie ma wówczas również możliwości bezkolizyjnego prowadzenia firm. Kolejna rzecz, rewitalizacja miast, to też wszystko wpływa na to, jak postrzegani są ci przedsiębiorcy przez kontrahentów. Czy łatwo jest dojechać, żeby złożyć zamówienie, czy łatwo wypuścić handlowców, czy w tym momencie jest łatwo prowadzić rozmowy handlowe w takich, a nie innych miastach. No i uczelnie. Nauka również jest dofinansowana, więc w tym momencie takie przedsięwzięcia, które na dzień dzisiejszy są również finansowane, czyli mające zapewnić współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi a firmami, czyli tak zwana komercjalizacja wiedzy, to też jest bardzo ważny aspekt tego, ażeby gospodarka i Pomorze gospodarczo się rozwijało.
Jaki wpływ Unia Europejska wywarła na możliwości eksportowe? No, patrzymy na pomorskie firmy, myślimy o polskich firmach, ale sprawdźmy, jak to na Pomorzu wygląda.
Od 2004 roku, czyli od wstąpienia do Unii, zaczęły obowiązywać wspólne regulacje, które pozwalają wewnątrz Unii przedsiębiorcom wymieniać się również towarami po określonych stawkach lub po stawce zerowej. Więc w tym momencie otwarcie się na głównych naszych importerów, czyli to gdzie my jako pomorskie firmy eksportujemy, Niemcy, również Francja, patrzymy na Czechy, również rozmawiamy z krajami Beneluxu, to ogromnie rynek się dla nas poszerzył. Część naszych przedsiębiorców, wiemy, bo badamy te firmy, rozmawiamy z firmami, jest podwykonawcami, czyli tak naprawdę eksport ich polega na tym, że dostarczają gotowe, wykonane rzeczy typu stolarka okienna, wszystkie rzeczy wyposażeniowe i wówczas te firmy reeksportują te rzeczy pod albo własną marką, albo nie oklejając tego wszystkiego, więc tutaj ogromny rynek i ogromny przepływ kapitału, to jest po pierwsze. Po drugie, Unia pozwoliła nam również poprzez to, że jesteśmy jedną całością, widzianą z Azji, Afryki, krajów arabskich czy obu Ameryk, pozwala również wykorzystywać znak, którym jest znaczek UE. Certyfikacja niektórych produktów pomaga oczywiście dość szybciej i pokazać, że tutaj mamy taką, a nie inną jakość i takie, a nie inne normy żeśmy przeszli i wówczas nasz produkt jest traktowany jako europejski i nikt już nie wnika po drugiej stronie, czy to jest Francja, czy Niemcy, czy to jest wyprodukowane na Litwie czy Łotwie.
Jakie nowe rynki nasi przedsiębiorcy mogli zdobyć, a niezdobyte dla nich do tej pory, właśnie dzięki temu, że jesteśmy w Unii?
Mnie się wydaje, że najbardziej odczuliśmy pomoc i wstąpienie do Unii Europejskiej przy tym, gdzie pojawiamy się dzisiaj w Afryce. 55 krajów na kontynencie afrykańskim jest ogromnie złożona i jeszcze jest pod wpływami krajów europejskich, takich jak Wielka Brytania, Francja czy Holandia. I dzięki temu, że jesteśmy we wspólnym organizmie Unii Europejskiej, mieliśmy od razu możliwość wejścia na te rynki poprzez te kraje, których wpływy właśnie w tych krajach są obecne. To zauważamy, dlatego że nasi przedsiębiorcy bardzo często, wchodząc na rynki północnej Afryki, ale również środkowej i zamożnego południa do RPA, mówi o tym, że ich towary znalazły się w tym miejscu, ale nie bezpośrednio, a właśnie za pośrednictwem tych krajów. Stany Zjednoczone również, w związku z tym, że globalizują się niektóre koncerny, to część rzeczy, chociażby części do samochodów są zbierane do jednego auta z kilku krajów, więc my też jesteśmy takim zagłębiem podwykonawczym, jeśli chodzi o części samochodowe. I to, co nas cieszy, ostatnio żeśmy słyszeli takie podsumowanie, branża kosmetyczna. Jesteśmy naprawdę zauważalnym potentatem. Największe targi w Bolonii, praktycznie 200 stoisk wystawienniczych było polskich. Włosi ogromnie doceniają to, że jest nas aż tak dużo i tak jesteśmy aktywni. Dla porównania kilkadziesiąt tylko z Niemiec, Holandii czy Francji. Oczywiście są duże marki, których teraz nie będę wspominać, jeśli chodzi o francuskie czy brytyjskie koncerny kosmetyczne. Natomiast my jesteśmy młodymi firmami, bardzo dbającymi o to, żeby dywersyfikować nasze produkty i nasycać różnymi nowinkami, gdzie tamte większe przedsiębiorstwa nie mają już takiej siły rażenia. Bardzo dużo specjalizujemy się chociażby tutaj na Pomorzu w kosmetykach z bursztynem i z kolagenem. Okazuje się, że jesteśmy eksporterem właściwie takich ekologicznych, dlatego że większość z nich ma badania i wskazuje, że są bez parabenów i bez silikonu.
Otwarcie wspólnego rynku, przepływ towarów swobodny to problem czy wybawienie dla firm polskich, pomorskich?
Wybawienie. Proszę spojrzeć, myśmy w Pomorskim Brokerze Eksportowym, który otworzyliśmy raptem ponad 2 lata temu, w 2016 roku, już obsłużyliśmy 877 przedsiębiorstw. Zamierzamy do końca działania projektu, czyli do 2023, obsłużyć 1800, czyli jakby nie spojrzeć. Połowa już za nami, która aktywnie uczestniczy w seminariach, wyjazdach grantowych, ale również uczestniczy z nami w misjach i wspólnych, na wspólnych stoiskach targowych pod nazwą Pomorskie. 239 przedsiębiorców wyjechało rozmawiać ze swoimi partnerami, czy indywidualnie, czy z nami. Więc o tym chyba świadczy to, że mając otwarte granice, korzystamy oczywiście, i to też taka gwiazdka, a jeżeli wyjeżdżamy na targi do Niemiec, to niekoniecznie jeździmy do klienta niemieckiego. Niemcy są już takim europejskim targowiskiem, że tak powiem, albo najlepszym organizatorem targów światowych, albo kontynentalnych, więc jadąc do Niemiec na targi Hannover Messe czy wyposażeniowe, jedziemy tam po klientów z całego świata. Więc tutaj trzeba spojrzeć na to, że świetnie, że mamy możliwość bycia w jednej unii celnej, w jednych możliwościach transportu i ludzi i towarów, bo to się nam opłaca.
Pomorskie przedsiębiorstwa w liczbach związanych z Unią Europejską.
41 przedsiębiorców otrzymało dotację na stworzenie innowacji w kwocie 102,5 miliona złotych, w tym również 3 jednostki naukowe. Wykorzystali przy tym budżet dopiero w 10%, więc jest jeszcze przestrzeń. 287 przedsiębiorców dostało dotację na inwestycje w kwocie 163 milionów 900 tysięcy. 83 nowe produkty lub usługi zostały wprowadzone przez te firmy, które otrzymały wsparcie. Do końca 2023 chcemy, żeby ich było 708. W projekcie Pomorski Broker Eksportowy 877 przedsiębiorców skorzystało ze wsparcia, czy to udziału w seminariach, targach, misjach gospodarczych, jak również badaniu potencjału eksportowego. Obsłużyliśmy 190 przedsięwzięć międzynarodowych, to znaczy się wspólnie z klientami, którzy wyjeżdżali, z firmami, które wyjeżdżały indywidualnie. 369 inwestorów otrzymało wsparcie doradcze od Investin Pomerania, które było jako jednostka, która wspiera inwestorów zagranicznych u nas na wybrzeżu w 91 krajowych wydarzeniach, a w 16 międzynarodowych, więc ten potencjał bardzo rośnie. 1119 przedsiębiorców otrzymało preferencyjne pożyczki na inwestycje w kwocie 153 miliony, prawie 154 miliony. Ze wsparcia skorzystało 1054 mikroprzedsiębiorców, czyli tych, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, 104 małe przedsiębiorstwa i 4 średnie. Mogłoby oczywiście być ich więcej. Natomiast jeszcze bardzo ciekawa liczba to jest związana z pożyczkami na otwarcie działalności gospodarczej. 5344 osoby bez pracy, zarejestrowane jako bezrobotne, otrzymały dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że jest to instrument, który pojawiając się w ofercie środków unijnych, spowodował to, czego nie było do tej pory w ogóle na rynku polskim. Mamy bardzo słaby kapitał zaufania do siebie. Nie ma jeszcze wyodrębnionych pożyczek pomiędzy partnerami biznesowymi, czy za mało jest jeszcze inwestycji prywatnych w postaci aniołów biznesu, i to dla niektórych osób była jedyna szansa, środki unijne na założenie działalności, ażeby w ogóle rozpocząć jakąkolwiek aktywność, która nie była związana z pracą na etacie.
quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente poi. Già come vedi, sto pensando a te. Sì, da un po'. Sono umane condizioni, stare bene oppure no, può dipendere dai giorni, dalle nostalgie che ho. Già come vedi, sto pensando a te, come se questo tempo non fosse passato mai. Dove siamo stati, cosa siamo poi? Confinati di cuore solo che ognuno sta, dietro gli steccati degli orgogli suoi. Sto pensando a te, sto pensando a noi. Prese un po' così, è già stata una fatica arrivare fino a qui. Già come vedi, io sto ancora in piedi.
ABC Unii.
S jak swobodny przepływ towarów.
Czyli jedna ze swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
W praktyce oznacza zniesienie przez państwa członkowskie różnego typu barier, które dyskryminują towary pozostałych państw członkowskich i utrudniają obrót wewnątrz Unii.
Prawo Unii Europejskiej przewiduje zakaz wprowadzania ceł przywozowych i wywozowych,
zakaz wprowadzania przez państwa członkowskie podatków bezpośrednich lub pośrednich, wyższych niż te, które są nakładane na podobne produkty krajowe. To tak zwany zakaz dyskryminacji.
Zakaz wprowadzania wszelkich ograniczeń ilościowych.
Poza tym w Unii obowiązuje też tak zwana zasada wzajemnego uznania standardów. W jej świetle produkty dopuszczone do obrotu na terytorium jednego państwa członkowskiego powinny być dopuszczone w pozostałych państwach.
Istnieje też tak zwana zasada wymogów imperatywnych. Państwo członkowskie może ograniczyć obrót towarami, ale tylko w przypadku uzasadnionej ochrony własnego ważnego interesu.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Dziś o trendach kulinarnych. Kuchnia włoska przez wielu uznawana jest za najlepszą, jeśli nie na świecie, to przynajmniej w Europie. Co najchętniej jedzą Włosi? Czy gotują sami, czy wolą jedzenie na wynos? Oto Włocha Giulio Caldeo pytała Dominika Raszkiewicz.
Polacy już od dawna zamawiają jedzenie przez telefon, ale niedawno odkryli także aplikacje, przez które możemy zamówić sobie posiłek. Czy tak samo jest we Włoszech?
A myślę, że Polacy odkryli to przed Włochami, tak naprawdę. Oczywiście te technologie jedzenia na wynos są popularne też we Włoszech. Sądzę, że mniej niż w Polsce.
Czy to wynika z tego, że Włosi mają bardzo dużo w okolicach swoich domów pizzerii, restauracji, gdzie można nabyć makaron? Czy to wynika z tego?
Na pewno wynika z tego faktu, że schodząc w każde dzielnicę, w każdym mieście we Włoszech, to mamy bardzo dużą ofertę gastronomiczną. Aczkolwiek to jest też w tej chwili obecne w Polsce. Ten fenomen, że coraz więcej tej gastronomii, tych restauracji, ale w kulturze włoskiej jest to większą przyjemnością wyjść i zjeść razem z przyjaciółmi albo tylko samym, może żeby poznać kogoś, tylko żeby wyjść z domu. To jest takie trochę inne podejście i mniej to jest przyjęte zostać w domu i zamawiać. Jest w tej chwili też na rynku naszym, tak jak na rynku globalnym, te ceny mają tendencję być coraz bardziej dostępne. No i jest zauważalny taki fenomen, że ludzie już na przykład wybierają w ogóle jedzenie poza domem, jeśli chodzi o lunch. Chociaż muszę powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Jeszcze ten, powiedzmy, styl rodziny patriarchalnej gdzieś się utrzymuje we Włoszech. I ten powrót wieczorem, żeby wszyscy jedli kolację razem w domu, to jeszcze się utrzymuje. I to jest też rzecz, która jest trudno się z tego pozbyć i trochę się kłócić też z tym jedzenie na wino. Musimy gotować sami, musimy pokazać, co potrafimy gotować i rodzina ma się zrzeszyć przy tym i uczcić tą chwilę.
Czym żyje Europa?
Unia Europejska znika z brytyjskich paszportów. Wciąż nie wiadomo, kiedy Wielka Brytania wyjdzie ze wspólnoty. Politycy już wprowadzili jednak zmiany w wydawanych dokumentach. Jak podaje Euronews, w Wielkiej Brytanii nowe paszporty są wydawane bez napisu Unia Europejska na okładce. Byłam po prostu zaskoczona, wciąż jesteśmy członkami Unii Europejskiej, byłam zszokowana, że wprowadzono zmiany, ponieważ nie opuściliśmy jeszcze wspólnoty. Tak mówiła jedna z Brytyjek w rozmowie z dziennikarzami. Kobieta w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia i widać na nich brytyjski paszport w starej wersji i po wprowadzeniu zmian. Przypomnę, według początkowych ustaleń Wielka Brytania miała opuścić Unię pod koniec marca. Kiedy to ostatecznie nastąpi i na jakich warunkach, wciąż nie wiadomo. Kryzys demograficzny we Włoszech sprawił, że w szkołach jest 70 tysięcy wolnych miejsc dla uczniów. Wynika z danych dotyczących przyszłego roku szkolnego. Liczba uczniów coraz bardziej spada z roku na rok. Nauczyciele martwią się o swoją przyszłość. Szkoły pustoszeją, tak to zjawisko podsumował dziennik La Stampa. W analizie danych zwraca się uwagę na to, że pierwszą przyczyną jest poważny spadek urodzeń. Jak obliczono, od 2015 roku liczba uczniów szkół wszystkich szczebli spadła o ponad 188 tysięcy. Według prognoz w najbliższych 5 latach będzie w całym kraju o 370 tysięcy mniej uczniów, czyli tyle, ile wynosi ludność Bolonii czy Florencji. Kilkanaście martwych młodych delfinów znaleziono na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego. Sytuacja niepokoi organizacje zajmujące się ochroną środowiska, które łączą przedwczesną śmierć zwierząt z obecnością wojskowych okrętów w tamtym regionie. Naukowcy twierdzą, że ssaki nie były chore i nie noszą śladów umyślnego zabójstwa. Zwracają za to uwagę, że niedawno Turcja przeprowadzała w tamtym regionie manewry wojskowe z użyciem ponad 100 statków. Podkreślają, że obecność na Morzu Egejskim zbyt wielu okrętów wojennych różnych państw w połączeniu z rozwijającą się turystyką i łowiectwem zagraża lokalnemu ekosystemowi. Co piąty Rosjanin nie ma w domu toalety. Według danych Federalnej Służby Statystycznej, co trzeciej rosyjskiej rodziny nie stać na nowe buty, a 1/5 Rosjan żyje bez kanalizacji i toalety w domu. Z publikacji niezadowolony jest Kreml, gdyż podważa ona budowany przez rządzących obraz panującego w kraju dobrobytu. Rzecznik Władimira Putina, Dmitrij Pieskow, domaga się wyjaśnień od Urzędu Statystycznego. Rosstat odpowiedział oświadczeniem, które opublikowano na stronie Instytutu. Twierdzimy, że przeciętna 3-osobowa rodzina może kupić nie mniej niż 2 pary butów rocznie dla każdego domownika, tak wyjaśnia. Jednak media nieprzychylne władzy wciąż twierdzą, że 1/3 rosyjskich rodzin nie może kupić w ciągu roku 2 par nowych butów dla każdego z członków rodziny. I tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn. Do usłyszenia w czwartek.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.